Bracia i siostry, dzisiaj chcę mówić na temat, który został już tutaj wytrącony, wywołany. Dzisiaj chcę mówić na temat sporów i kłótni. Oczywiście, kiedy patrzymy na nasze przeżycia, kiedy patrzymy na nasze spory, to one muszą zblednąć. One muszą stawać się sporami takimi o pietruszkę, patrząc chociażby na to, co dzieje się w Syrii. Dzisiaj cały świat chrześcijański, nie tylko Polska, nie tylko Kościół Chrystusowy, ale wszystkie kościoły protestanckie na całym świecie na skutek apelu braci i sióstr w Syrii, szczególnie z tego miasta Apello, które zostało ostatnio zniszczone, zbombardowane przez lotnictwo rosyjskie. Modlitwa o to, by Pan Bóg ich zachował, by w jakiś sposób pomógł im przeżyć ten trudny okres czasu. 5 lat ta wojna wyniszczająca trwa i ci z nas, którzy obserwują w dziennikach różnego rodzaju relacje, może do tego pochodzą obojętnie. Może mówią, no tak, no tam jest wojna. Ale czy dziękowałeś Bogu za to, że takich problemów ty czy ja nie mamy w naszym kraju? Że jest jeszcze pokój, że możemy się zgromadzać, że możemy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, które Bóg nam daje. Dlatego też często te nasze spory, te nasze kłótnie wobec takich wyzwań, wobec tego rodzaju historii i sytuacji, które możemy oglądać, naprawdę bledną, naprawdę mogą stawać się takimi nieaktualnymi czy też bardzo niewielkimi problemami. Kochani, dwoje ludzi stało w dalszej odległości od pewnego płotu, żywopłotu, parkanu, a prawie już zapadał zmrok, a więc nie dobrze można było widzieć wszystkiego. I nagle ci dwoje zauważają, że coś w tym żywopłocie się rusza. Jeden mówi, to jest kot, a drugi, nie, to jest ptak. I tak się zaczynają spierać, czy to kot, czy to ptak. Każdy niemalże jest pewny swego. Jeden z nich powiada, spróbujmy, sprawdźmy to. Rzućmy kamieniem. No i rzucili kamieniem. I kiedy rzucili kamieniem, nagle to coś zrobiło odfrunęło. Odleciało. Na to ten, co utrzymywał, że to kot, powiada, gdybym to na własne oczy nie widział, nigdy bym nie uwierzył, że kot może fruwać. I w życiu bywają takie sytuacje, kiedy jesteśmy święcie przekonani, nawet wbrew faktom, o swojej racji. I chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali na temat sporów i kłótni i w związku z tym przekonaniem, że to my mamy właśnie rację. Bowiem, jak wiemy, bracia i siostry, kłótnie i spory powstają i w domach, i pomiędzy małżonkami, pomiędzy domownikami, pomiędzy rodzeństwem, pomiędzy sąsiadami, w miejscach pracy, w szkole, między politykami, prawda? Szczególnie w czasie programów radiowo-telewizyjnych, czy też w naszym Sejmie, co możemy oglądać, i też w wielu, wielu innych okolicznościach. I chciałbym zapytać, jak myślicie, czy kłótnie i spory bywają również w Kościele? Niestety tak. A czy w każdym kościele? Niestety tak. Z historii wiemy, że w kościołach od zawsze były konflikty. Kościoły rozpadały się przez brak zgody. I przyczyną podziału w kościele był zawsze brak zgody, zrozumienia, jedności co do zasad wiary, doktryn, praktyk religijnych, tradycji. I możemy śmiało powiedzieć, że tam, gdzie są ludzie, tam również zawsze mogą i powstają najczęściej zatargi, spory i kłótnie. Nawet i w pierwszym kościele, bracia i siostry, jeszcze za życia apostołów zdarzały się nieporozumienia, spory, odmienne zdania i to może nas dziwić. Oczywiście spory miały różne podłoża. Na przykład w pierwszym kościele, jak pamiętamy, powstał wielki spór o konieczność obrzezania i przestrzegania zakonu mojżeszowego jako warunku zbawienia dla nowonarodzonych braci wywodzących się z pogan. Pamiętacie ten spór. Łukasz opisał ten spór w Dziejach Apostolskich, kiedy w 15 rozdziale czytamy w pierwszych dwóch wersetach takie zdania. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi, postanowiono, że Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w tej sprawie, w sprawie tego sporu do apostołów i do starszych w Jerozolimie. A więc z jednej strony Paweł i Barnaba, z drugiej reszta braci pochodzenia żydowskiego nie mogli dojść do wspólnego zdania i musieli z rozstrzygnięciem sporu udać się do apostołów aż do Jerozolimy. Ale co ciekawe, ten spór oczywiście został rozwiązany, ale niedługo potem, już po kilku dniach, pomiędzy tymi dwoma wielce zasłużonymi dla rozwoju Królestwa Bożego braćmi, a mam tu na uwadze właśnie Pawła i Barnabę, powstało nieporozumienie. Tam byli razem. Teraz jakby między nimi coś zaiskrzyło, powstało nieporozumienie i to do tego stopnia, że musieli się rozłączyć i pójść każdy swoją własną drogę. Spór dotyczył zabrania w podróż misyjną Jana Marka. Nie mamy dzisiaj o tym potrzeby mówić. Chciałbym tylko zasygnalizować, że taki właśnie spór był, który podzielił nawet tych dwóch braci, Barnabę i Pawła. Przyczyny sporów mogą być bardzo różne. W Kościele najczęściej są to spory doktrynalne, spory o interpretację Pisma Świętego, zakonu, spory, wcześniej było o rodowody, łamanie pewnych zwyczajów, a więc tradycji, sprawy ambicjonalne przywódców. To wszystko może być przyczyną sporów w Kościele. I możemy zauważyć, że w jednym z celów napisania listu do Koryntian była jak gdyby próba rozwiązania problemów i konfliktów w tym zborze. Byli tam bowiem ludzie, którzy chcieli jedynie słuchać Pawła. No czasem mamy jakichś takich ulubionych kaznodziei, mówimy, tego lubimy, tego nie lubimy. Inni wręcz przeciwnie, chcieli, by nauczał ich Kefas, a jeszcze inni, by to był Apolos. Jeszcze inni mówili, nie potrzebujemy żadnego ludzkiego autorytetu, my chcemy słuchać tylko i wyłącznie Chrystusa. Są też i dzisiaj tacy ludzie. Nie potrzebują żadnych autorytetów, nie potrzebują żadnych nauczycieli. Mówią, mamy Biblię i to nam wystarczy. Biblia jest dla nas autorytetem. Owszem, jeśli Biblia jest, to na pewno taka postawa twoja czy moja nie będzie. I z takimi ludźmi zawsze jest najgorzej. Ci, którzy odrzucają wszelkie autorytety i mówią, mnie tylko Pan Jezus i Biblia, to mi zupełnie wystarczy. Paweł opowiada Koryntianom wprost. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Ostatnią niedzielę mówiliśmy o cielesnych chrześcijanach, jeśli pamiętacie kazanie z zeszłej niedzieli. Wszelka zazdrość, kłótnie biorą swój początek z cielesności człowieka. Podobnie wypowiada się apostoł Jakub. Posłuchajmy, Jakub w 4 rozdziale, 2 pierwsze wersety pisze tak, czy pyta tak. Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. I tak dalej, i tak dalej. Paweł, choć pewnie jak każdy człowiek nie był doskonałym, jednak w wielu listach, nie tylko w tym liście do Koryntian, ale też w wielu innych listach, ganił postawę wrogości pomiędzy braćmi. To było coś, co napiętnował. To było coś, o czym chciał pisać. To, o czym chciał przestrzec Kościół, aby nie było wrogości, sporów, kłótni pomiędzy braćmi. Przecież tak się zdarzało, nawet jak powiedzieliśmy w tym pierwszym kościele, mamy świadectwo właśnie z listu do Koryntian z pierwszego rozdziału, kiedy Paweł pisze tak, a proszę was bracia w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. Jest rzeczą oczywistą, że spory niszczą jedność pomiędzy tymi, którzy te spory prowadzą. Dlatego też Paweł, jak powiedziałem, ostrzegał w wielu listach kierowanych do różnych ludzi, do różnych zborów, aby zachować jedność. Paweł ostrzegał przedtem również młodego Tymoteusza, na przykład jak ma postępować w zborze w Efezie. Nie tak dawno studiowaliśmy ten fragment, ale chciałbym go przypomnieć z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału, trzeci i czwarty werset brzmi tak. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie, to jest mowa do Tymoteusza, i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Paweł ostrzegał Tymoteusza, aby zrobił tam porządek w tym, by ludzie nie zajmowali się baśniami, bo one prowadzą tylko i wyłącznie do sporów. Wiecie, kiedy czasem mam okazję obserwować to, co dzieje się w naszym chrześcijańskim świecie, w tym religijnym świecie, to jestem przerażony. Naprawdę jestem przerażony, słuchając niektórych kaznodziejów i to czasem na wielkich konferencjach, którzy opowiadają bajki, które opowiadają baśnie, rzeczy niestworzone, głupie, które absolutnie nie mają żadnego poparcia w Biblii, w Słowie Bożym, ale wszyscy są zachwyceni. Wszyscy biją brawo. Wszyscy mówią, jakie wielkie słowa. Nie chcę kierować jakichś linków do braci i sióstr, aby to oglądać, bo szkoda na to czasu. Naprawdę szkoda na te bajki i baśnie czasu, a one dodatkowo jeszcze tylko wywołują pewne spory, bo człowiek widząc czy słysząc takie rzeczy mówi, chciałbym coś, aby tam, w naszym zborze to się nic nie dzieje, ale tam to się dzieje dopiero. I latają od zboru do zboru, bo tam się coś wielkiego dzieje. Podczas kiedy są to bajki i baśnie, które wielu kaznodziejów zaczyna opowiadać. W końcówce tego listu do Tymoteusza, apostoł Paweł pisze dalej tak. Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały. Nic nie umie, lecz choruje. Na co choruje? To ciekawa choroba. Czy ona ma jakiś symbol, jakiś numer tej choroby? Każda choroba ma jakiś numer, tak? Ja nie znam się na tym, może lekarze są wśród nas, to może więcej na tym powiedzą, ale nie wiem, czy ta choroba ma swój numer. Choruje na wszczynanie sporów i spierania się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Apostoł Paweł pisze wprost o przyczynach i konsekwencjach sporów i kłótni. Pierwszą z nich, jak to robiliśmy, jest zarozumiałość i pycha. Drugą cechą to jest chorobliwa chęć wszczynania sporów, spieranie się o słowa. I są niektórzy ludzie, którzy nie mogą żyć bez wszczynania sporów. To ich jakby chleb powszedni. Nie mogą obejść się, by nie kłócić się i nie spierać. To jest ich żywioł. W tym żyją. Bez tego pewnie by umarli, gdyby nie wszczynali sporów i kłótni. I co wynika z takiej postawy? Paweł pisze, zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia i tak dalej, i tak dalej. A w drugim liście dodaje, że spory o słowa są bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywożą. Jednocześnie apostoł Paweł nie tylko krytykuje tego rodzaju postawę, ale daje wspaniałe rady młodemu Tymoteuszowi i też je studiujemy w naszych czwartkowych spotkaniach. Zachęcam, jeśli ktokolwiek jeszcze nie dołączył do czwartkowych spotkań, aby na takich czwartkowych spotkaniach bywać. Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział od 23 do 25 wersetu takie słowa. A głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc bowiem, że wywołują, co takiego? Spory. A sługa pański nie powinien wdawać się spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrych w nadziei, że Bóg przywiedzie kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. I w podobnym duchu apostoł Paweł, pozwólcie, że jeszcze jeden werset zacytuję z listu do Tytusa, do innego swego współpracownika, powiedział tak. A głupich rozpraw i rozwodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. To prawda. To prawda, że czasem trudno zapanować nad tym, by nie wejść w konflikt, w kłótnię czy spór z drugim człowiekiem. Każdy z nas przecież jest innym człowiekiem. Jesteśmy różni. Na wykładach również nam to zostało przypomniane, że różnimy się na wiele sposobów pomiędzy sobą. Różnimy się pochodzeniem, różnimy się wykształceniem, różnimy się wychowaniem, różnimy się środowiskiem, w którym wyrośliśmy, poglądami na życie, charakterem. Tym wszystkim się różnimy. Mamy zupełnie inne poglądy w tych samych nawet czasem sprawach. Nie tylko na różne, ale wprost na te same sprawy mamy przeciwne poglądy. Różnimy się tym, co lubimy jeść, różnimy się tym, co się ubieramy. Każdy z nas ma jakieś swoje upodobanie. Lubimy i różnimy się tym, co lubimy oglądać w telewizji. Czasem ten problem jest rozwiązany w domach. Jak są dwa telewizory, to mąż może oglądać mecz, a żona jakiś przyrodniczy program. Zależy to, co lubi, prawda? Ale różnimy się w tym. Różnimy się w tym, co lubimy robić. W wyborze jakiś rozrywek, prawda? Jeden lubi ryby, drugi grzyby, jeszcze inny rower, prawda? Jeszcze tam inne, jeszcze jakieś inne zajęcia, czytanie książek. Różnimy się na wiele różnych sposobów. I wiecie, te pierwsze zderzenia tych dwóch różnych poglądów, podstaw, przyzwyczajeń z dzieciństwa, podstaw upodobaniach wyniesionych z domów, następują w chwili, gdy dwoje ludzi łączy się w jedno ciało. Mówimy wtedy, że małżonkowie muszą się dotrzeć. No i się docierają. Przez ścieranie. To coś, o czym dzisiaj moja małżonka mówiła. To zawsze jest bolesne. I utrudnia jedność w rodzinie. Bo kobieta jest przekonana, że jej mąż, to bardzo często tak jest, że jej mąż powinien postępować tak, robić i to w taki sposób, jak to robił jej tata. Tak? A z kolei mężczyzna jest przekonany, że żona powinna tak gotować, tak sprzątać i tak dalej, bo tak to robiła jej matka, czy jego matka. No i czasem konflikt jest gotowy. Przypomina mi się pewna zasłyszana gdzieś historia o pewnej młodej mężatce, która piekąc w całości taką duży kawał mięsa, zawsze obcinała końcówki. W pewnym momencie mąż nie wytrzymał, mówi, dlaczego to robisz? Przecież to jest dobre mięso, dlaczego wyrzucasz te końcówki? Ona mówi, no nie wiem, moja mama zawsze tak robiła. No więc poszli do mamy, prawda, i pytają, mamo, dlaczego ty tak robiłaś? No ja nie wiem, tak zawsze babcia, to znaczy moja mama też tak robiła. No i wreszcie trafili do babci, powiedzmy, pytali, babciu, dlaczego ty piekąc mięso obcinałaś jego końcówki, które były takie bardzo dobre? A babcia powiada, no obcinałam końcówki, bo miałem za małą brytwanę i nie mogłem pomieścić całego kawałka mięsa. Oczywiście problem w tym przykładzie jest błahy, ale pokazuje również siłę tradycji i zwyczajów, do których jesteśmy przywiązani. Każdy z nas. Każdy z nas wynosi z domu pewne tradycje. Czasem robimy coś tylko dlatego, że tak zawsze się robiło. Pamiętam, jak kiedyś jeden z młodych kaznodziejów przyszedł do nowego zboru. Oczywiście to był zbór dla niego nowy. I chciał usunąć spod stołu komunijnego sztuczne kwiatki, które w cudzysłowie zdobiły front kaplicy, jak na takim ludowym ołtarzyku. Pamiętacie takie ludowe ołtarzyki? Każdy kościół ma inne. Niektórzy mają krzyż i dwie świeczki po boku. Niektórzy mają Biblię otwartą i dwa wazony z pięknymi kwiatami. To jest ozdoba, taki ołtarzyk, tak? I ten kaznodzieja chciał usunąć, powiedzmy, te sztuczne kwiatki. Mówi, no nie pasuje, no jakoś tak nieładnie tutaj z tymi sztucznymi kwiatkami pod stołem komunijnym. Ale od razu został postawiony do pionu przez starszych zborowników, dla których jedynym argumentem było to, że te kwiatki zawsze tam stały. Prawdą jest, że czasem możemy spierać się o błahe sprawy, nawet śmieszne, gdy ktoś patrzy na nie z boku. Gorzej jest, gdy w naszym odczuciu są to istotne i ważne sprawy, a przynajmniej tak się nam wydaje, że one są ważne. Gdy jesteśmy święcie przekonani, że tak powinno być i nie może być inaczej. Popatrzmy, bracia i siostry, na przykład zboru w Rzymie. Członkowie tego zboru wywodzili się zarówno z pogan, jak i Żydów. To taka wybuchowa mieszanka, trudna naprawdę do pogodzenia. Trudno czasem było pogodzić się krańcowo sprzeczne opinie, a tym bardziej zachować jedność i miłość pomiędzy ludźmi przekonanymi do swojej racji. W 14 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł dotyka tego problemu i daje kilka wspaniałych rad tym, którzy przekonani są o słuszności swego myślenia i postępowania. Czytamy tam między innymi takie zdanie. Popatrzcie na 14 rozdział, werset 2. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Jak to pogodzić? Jeden wierzy, że może wszystko jeść, drugi mówi, nie, nie, tylko warzywa. Albo 5 werset. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Jak to pogodzić? Jak pogodzić stanowisko ludzi, którzy mówią, nie, ten dzień jest święty, tu należy tak święcić, a inne dni nieważne. Tak? Jeden dzień robi różnicę, jedni robią taką różnicę, drugi inni, a inni powiadają, to jest wszystko jednakowe, każdy dzień jest jednakowy. Jak pogodzić takie odmienne stanowiska? Czy mają one być powodem niekończących się sporów? Czy mają prowadzić do zerwania jedności i skutkować postawą izolowania się jeden od drugiego? W rzymskim zborze byli ludzie, którzy jedli mięso ofiarowane bożkom. Ich argument brzmiał tak. Przecież to tylko bożek. To nie żaden Bóg. To tylko bożek, nic więcej niż kawałek drewna, więc dlaczego nie mielibyśmy jeść mięsa ofiarowanego komuś, kto nie istnieje? Znaczy nie mieli racji trochę? Może i trochę racji było w tym, prawda? Ale inni się z tym nie zgadzali. Nawet gorszyli się taką postawą tych właśnie pierwszych. Uważali, że takiego mięsa jeść nie wolno i sytuacja stała się poważna, bo jedni pogardzali drugim, słabszymi braćmi, a drudzy gorszyli się i osądzali tych, którzy czuli się wolni w tym, co robią. Jak pogodzić skrajne i przeciwne poglądy? Pamiętam, że kilka lat, kiedy przemawiałem w oparciu o ten fragment Bożego Słowa, zastanawialiśmy się, co jest ważniejsze w życiu człowieka wierzącego. Czy są to jego racje, czy są to jego relacje? Jestem przekonany, że ważniejsze od naszych przekonań, tak jak wtedy to mówiłem, poglądów, racji, swego zdania, jest dbanie i pielęgnowanie o zdrowe relacje pomiędzy ludźmi. Szczególnie zaś utrzymania jedności. Dlaczego? Gdyż zostaliśmy jako różni ludzie z różnymi zrozumieniami powołani do bycia w jedności. Apostołowie i pierwsi uczniowie różnili się pomiędzy sobą. To nie była zgrana drużyna. To nie było coś jednolitego, jednorodnego, wszyscy jednakowo myśleli. Nie, nie. Kiedy czytamy Boże Słowo, możemy natychmiast zauważyć, jak bardzo różnymi ludźmi byli, ale jednak stanowili z sobą jedność, żyli z sobą jako jedna rodzina, nawet i w pewnym okresie historii mieli jedno wszystko wspólne. Każdy z nas jest inny, ale jesteśmy wezwani do bycia jedno. Do bycia w jedności. Żadne z różnych prezentowanych przez nas opinii i przekonań nie odwołują naszego życia w jedności. Pamiętacie psalm 133? Ten psalm powiada, o jak miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Zgoda bowiem buduje, niezgoda rujnuje. Ta jedność i zgodę, burzą ci, którzy zachowują postawę, jaka opisana jest w pewnym dość humorystycznym werseciku czy wierszu. Chciałbym ten wiersz przeczytać. Posłuchajmy ten wiersz, chociaż nie jestem dobry z czytania wierszy. Siostra Ewa na pewno by to o wiele lepiej zrobiła. Ale posłuchajcie takiego wierszyka. Ładny wierszyk, podoba mi się. Ten wierszyk brzmi tak. Wierz tak, jak wierzę ja. Nie więcej i nie mniej. I przyznaj, że rację tylko mam ja i nikt inny. Odczuwaj, jak ja czuję, myśl tak samo jak ja, jedz to, co ja jem, pij tylko, co ja piję, Wyglądaj, jak ja wyglądam, rób zawsze, co ja robię i wtedy, i tylko wtedy będę z tobą w jedności. Jak wam się podoba wierszyk? Pięknym, pięknym. Ale tak jest motto wielu braci i siostr. Tak jest motto wielu ludzi. Tak jest motto wielu kościołów dzisiaj istniejących. Jeśli nie zgadzam się z innymi, nawet i w drobnej sprawie, to muszę koniecznie założyć nowy kościół albo grupę, która będzie podzielać moje poglądy, jakże, moje przekonania, jakże. Albo będąc w tym kościele, będę się izolował i prowadził ciągłe spory. Takiemu właśnie myśleniu sprzeciwiał się apostoł Paweł. Czy jest jednak możliwość, bracia i siostry, możliwość życia w jedności z ludźmi o różnym zrozumieniu i o duchowym poziomie? Czy to jest możliwe? Właśnie w tym 14 rozdziale Listu do Rzymian apostoł Paweł udziela kilku cennych rad. I chciałbym o takich 5 radach tylko wspomnieć. Nie będziemy dzisiaj się nie zagłębiać, ale tylko wspomnieć. Po pierwsze, apostoł Paweł prosił silnych, by to trudne zagadnienie wyjaśniali słabszym, a tych drugich zachęcał, by wzrastali w Jezusie Chrystusie. Popatrzmy, pierwszy werset powiada, a słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Nie jest to potrzebne, aby to roztrząsać, aby dyskutować nad tym. Jeśli ktoś jest słaby i ma takie zrozumienie, to powinniśmy nie wdawać się w ocenę jego poglądów, a najwyżej zachęcać go i wyjaśniać mu, w czym jest właśnie rzecz. Druga rzecz, druga rada. Jedni mieli wstrzymywać się od pogardzania, drudzy od osądzania. Obydwie rzeczy są złe. Jedni mieli się wstrzymać od pogardzania, drudzy od osądzania. Trzeci werset powiada, niechże ten, który je, nie pogardza tym, który nie je. A który nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kogo przyjął? Tego drugiego tylko? Jednego i drugiego. Bóg go przyjął. A jeśli Bóg go przyjął, to co ty masz do przyjmowania albo odrzucania? To Bóg go przyjął. 10 werset. Ty zaś czemu osądzasz brata swego? Albo ty czemu pogardzasz bratem swoim? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Kto stanie tylko ten drugi? Który pogardza? Nie, ale ten, który osądza, też stanie. Wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bóg wtedy sprawiedliwie każdego osądzi. Trzecia rada. Powinniśmy żyć tak, by nie dawać bratu powodu do upadku lub do zgorszenia. I zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne. Aby komuś nie dać powodu do upadku, do zgorszenia. Bo coś może dla mnie być w porządku, ale dla drugiego nie w porządku. Patrząc na moje życie, będzie się gorszył i będzie upadał. I to jest złe. Ale jak tego uniknąć? Jak tego uniknąć? Czy mamy żyć obłudnym życiem, podwójnym życiem, inaczej w domu, inaczej w kościele? Jest to na pewno trudne, ale Słowo Boże powiada tak, 13 werset, przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczmy, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub do zgorszenia. Nie czuj się na tyle wolny, aby powiedzieć, wszystko mi wolno, a więc nie obchodzi mnie mój brat, który myśli inaczej i którego zachowanie mogę zgorszyć i przyprawić do upadku tego brata. Tak, nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczmy, aby nie dawać bratu powodu do upadku, do zgorszenia. Czwarta rada, bardzo istotna. Mamy postępować zgodnie z miłością. 15 werset powiada, jeśli zaś z powodu pokarmu trapi się brat twój, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Postępować z miłością. Też trudne zadanie, ale możliwe do wykonania. I piąta, ostatnia rada. Możemy pozostawać przy swoim zdaniu, ale przekonanie, jakie mamy, mamy zachować dla siebie samych, gdyż wszystko, co nie wypływa z przekonania, jak mówi Boże Słowo, jest z grzechem. Tak, 5 werset czytaliśmy, ale powtórzmy go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo, Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. I 23 werset. Lecz ten, który ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. I patrząc na problemy rzymskiego zboru w pierwszym wieku, możemy powiedzieć, jak to dobrze, Panie Boże, że ten spór dzisiaj już nie jest aktualny. Nie mamy pogańskich świątyń, gdzie mięso składane byłoby w ofierze bożkom. Mięso dziś kupujemy w supermarkecie albo w osiedlowym sklepie mięsnym albo gdzieś na targowisku, a nie mamy dzisiaj takiego problemu. Dziś ten problem nas nie dotyczy. Co najwyżej mają problem ortodoksyjni Żydzi czy muzułmanie, którzy przestrzegają jedzenia wyłącznie tak zwanych pokarmów czystych i w dodatku mięso musi pochodzić z rytualnego uboju. Sprawa pokarmu raczej już dzisiaj nie ma większych kontrowersji pomiędzy wierzącymi. No może z wyjątkiem jedzenia kaszanki, ale to już jest zupełnie inny temat. Również co do tak zwanego oświęcenia dnia, z małymi wyjątkami nie mamy problemu. Jedni wprawdzie upierają się, że to koniecznie musi być sobota, drudzy, że niedziela. Inny każdy dzień oceniają jednakowo. Ci, którzy święcą sobotę, powiadają, że chrześcijanie zbierający się w niedzielę są czcicielami Boga Słońca, bo ten dzień nazwany jest w wielu językach europejskim Dniem Słońca, z angielskiego Sunday czy z niemieckiego Sonntag. Ale czy naprawdę to, że zbieramy się w niedzielę, to dlatego, że jesteśmy czcicielami Słońca? Czy więc tych, którzy zbierają się w sobotę, możemy nazwać czcicielami Saturna, od angielskiego Saturday? Z powodu angielskich nazw tego tygodnia, sugerujących pogańskie korzenie, adwentyści w krajach anglosaskich próbowali wrócić do żydowskiego sposobu nazywania dni i liczenia kolejnych dni. A więc nie nazywali tutaj poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, tylko pierwszy dzień po sabacie, drugi dzień po sabacie, trzeci dzień i tak dalej, i tak dalej. Ale wkrótce zrezygnowano z tego pomysłu i wrócono do nazw typowo pogańskich, jakby się wydawało. A tak przy okazji, bracia i siostry, bardzo łatwo przychodzi nam użyć argumentu ten, a ten zwyczaj wychodzi się z pogaństwa. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak wiele niewinnych zwyczajów w naszej kulturze wywodzi się właśnie z pogaństwa? I czy to jest logiczne, by zrezygnować z jakichś zwyczajów tylko dlatego, że mają jakieś korzenie pogańskie, o których nawet nie jesteśmy świadomi? Popatrzmy, jak na pogan patrzy Bóg. Często ich potępiamy, ale popatrzmy, jak na pogan patrzy Bóg. Chciałbym was zaprosić do przyjrzenia się wersetom z drugiego rozdziału listu do Rzymian, werset 14-15. Tam jest mowa, jak Bóg patrzy na pogan. Skoro bowiem poganie, mówi Paweł, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub biorą w obronę. A więc tak Bóg patrzy na pogan i tak my powinniśmy też patrzeć. My mówimy, co pogańskie, to świeckie. Tak, ale Bóg również i poganom umieścił zakon w sercach. I właśnie czynią to, co jest w ich sercach zapisane. Te myśli nawzajem oskarżają się lub biorą w obronę. Możemy mnożyć przykłady takich różnych zaskakujących dla nas historii. Bo na przykład, nie wiem czy wiecie, jaka jest historia obrączki ślubnej? Ktoś wie z nas? Dlaczego nosimy obrączki ślubne? No tak, nie wyobrażamy sobie, aby w czasie ślubu młodzi nie nakładali sobie obrączek, prawda? Te obrączki dziś mają przypominać o ślubowaniu do zgodnej wierności i miłości, tak jak to jest podkreślane. W niektórych kręgach religijnych jeszcze do niedawna, gdy nawracał się mąż czy żona, to starsi zboru rekomendowali takim osobom, zdejmijcie obrączki, nie noście je, bo to nie jest zgodne z tym, co jest napisane w Biblii. Zawsze się powołuje człowiek na Biblię. A jaką to werset jest, na jak się werset powołuje? Na list Piotra, który powiada tak. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. Więc trzeba wszelkie ozdoby, wszelkie pierścionki, obrączki, zegarki, broszki, korale, wszystko pozdejmować. Co zaś noszenie do noszenia obrączki, nie wiem, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, i czy wiemy, skąd wziął się w ogóle zwyczaj noszenia obrączki. Otóż chciałbym powiedzieć, że kiedyś nosili ją jedynie, i to ich wyróżniało, prostytutki pogańskich świątyniach. Pogański zwyczaj. Albo inny przykład. Razem z pastorem Andrzejem staramy się po każdym nabożeństwie stanąć w wyjściu, aby przywitać i uścisnąć dłoń tych, którzy wychodzą z kościoła. Czy jest w tym coś zdrożnego? Czy raczej uważamy to za coś normalnego, a nawet dla ludzi tego świata coś niecodziennego, no bo ksiądz zamiast tam się chować gdzieś za Krystii, idzie do drzwi i żegna się z każdym wychodzącym parafianinem? Czy jednak wiemy, skąd bierze się zwyczaj podawania ręki? Jakie są źródła tego zwyczaju? Chciałbym powiedzieć typowo pogańskie. Typowo pogańskie. Zwyczaj witania się i podawania sobie dłoni pochodzi 2800 roku przed naszą erą z Egiptu i oznaczało przekazanie mocy Boga ziemskiemu władcy. Pogańscy kapłani przekazywali następnie tę moc ludziom, gdy po uroczystości ku czci Boga Słońca podawali rękę wierzącym, symbolicznie wyposażając ich w boską moc. Czyli dali rękę, aby przekazać jakąś moc Bożą, tak? Czy dlatego, że jakiś zwyczaj ma pogańskie pochodzenie, powinniśmy z niego zrezygnować? Zwyczaje, o które często się spieramy, albo często kłócimy, stają się nazwyczaj szybko nieaktualne oraz zmieniają swoje znaczenie i nie stanowią już dla nas żadnego problemu. Mój ulubiony kaznodzieja Charles Swindoll w swoich wykładach zanotował taką komiczną scenkę z życia innego sługi Bożego, mianowicie niejakiego Bena House'a. I koniecznie muszę wam tę historię przeczytać. Macie jeszcze chwilę cierpliwości? Czas nam bardzo szybko biegnie, ale posłuchajcie. Wiele lat temu, pisze Ben House, prowadziłem konferencję w Montrose w Pensylwanii. Było na niej około 200 młodych i kilka starszych niewiast. Pewnego dnia starsze panie skarżyły się przede mną, że niektóre kobiety nie nosiły pończoch. Te panie chciały, bym je napomniał. Nazywam to współnapominaniem. Ludzie chcą, by to pastor napominał innych ludzi. I Ben House bardzo mądrze nie zajmował się tym problemem. To było gdzieś w 1928 roku. Patrząc im prosto w oczy, tylko Ben House mógł to zrobić, powiedział tak. Dziewica Maria nigdy nie nosiła pończok. Za nie mówiłem. Nie nosiła? Odpowiedział w czasach, kiedy żyła Maria, pończochy nie były znane. Z tego, co wiemy, jako pierwsze pończochy nosiły włoskie prostytutki w XV wieku, kiedy zaczął się renesans. Później szlachetnie urodzone panie nosiły pończochy podczas balu w pałacach, co wywołało publiczny skandal. Aczkolwiek nie minęło niewiele czasu i każda kobieta z wyższych sfer nosiła już pończochy, a w czasach królowej Wiktorii pończochy stały się oznaką osób pruderyjnych. Tak to bywa czasem z tymi zwyczajami. Zwyczaje się nie zmieniają, ale te obecne wciąż wzbudzają kontrowersje i spory. Czy więc mamy dzisiaj mniej problemów i zagadnień kontrowersyjnych? Z pewnością nie. Diabeł w każdym okresie historii Kościoła dbał o to, by ludzie wierzący spierali się, kłócili o różne zwyczaje i ludzkie tradycje. Na początku lat 70. sławna szkoła biblijna, renomowany Moody Bible Institute, zakazał studentom płci męskiej noszenia brud, wąsów i włosów poniżej uszu. Można tym faktem być zażenowanym, gdyż w holu tej uczelni wisiał duży, potężny portret jego założyciela, Dwighta Moody'ego, który bezczelnie łamał każdą z tych trzech zasad. Nie wiem, czy mamy obrazek naszego brata White'a. Tak? Popatrzcie, jak wyglądał. A uczelnia zabroniła, by uczniowie nosili brody, wąsy i włosy poniżej uszu. Tak? Ja pamiętam w tym czasie, w latach 70. zboże też według niektórych nosiłem za długie włosy i w dodatku jeszcze brodę. Byłem prześladowany z tego powodu. A z opowiadań rodziców wiem, że kiedyś krytykowano i gorszono się zboże z powodu noszonych korali, broszek, nie mówiąc już o malowaniu się albo farbowaniu włosów, albo słuchania radii czy oglądania telewizji. Potępienie było, a nawet było zagrożone wyłączenie ze zboru, gdy ktoś poszedł nawet do kina czy do teatru. Były kiedyś takie sytuacje, tak? Wiecie, prezydent Stanów Zjednoczonych, Abraham Lincoln, został zaszalony w teatrze i wielu kaznodziei w tamtym czasie w następną niedzielę mówiło o karze Bożej zachodzenie ludzi do teatru. Takie były czasy. Jakie dziś sprawy dzielą ludzi wierzących? Nie wiem, czy mówić o tym, czy nie, bo zaraz wyniknie dyskusja. Mój pastor jest za. Nie jestem za, ale powiem. Spożywanie alkoholu. Wolno czy nie wolno? Palenie, taniec, gra w karty, kino czy teatr. No może już mniej troszeczkę. Choć w niektórych zborach jeszcze bardzo mocno jest tępione kino i teatr. Muzyka, moda, dobra materialne. Obchodzenie świąt Bożego Narodzenia. Zawsze z tym mamy problemy. A po co? A po co ta choinka? To taki pogański zwyczaj. Albo tak jak mieliśmy na ostatniej Wigilii dla samotnych opłatek. Tak? To mogą dzisiaj być problemy do sporów i do dyskusji. Jak więc postępować w kwestii różnych opinii osądów, zwyczajów, które burzą jedność ludu Bożego? Mam nadzieję, że pamiętamy tych 5 zasad, o których Paweł opowiadał. A moglibyśmy je sformułować nieco inaczej, czego dzisiaj musimy być świadomi. Po pierwsze, życie w łasce rozpoczyna się od wspólnej akceptacji. Po drugie, postawa łaski wymaga, by pozwolono tym ludziom, by pozostawali tacy, jacy są. Oni należą do Pana, to Pan będzie ich osądzał. W sferze przekonań zaś każdy musi dorastać sam. I trzecia zasada łaski nie pozwala być sędzią. Nie znam wszystkich faktów, nie jestem obiektywny, nie znam motywów, dlatego też wstrzymuję się, aby być sędzią. Ale ktoś powie, te zasady mnie ranią. Nie mogę pogodzić się z odmiennym zdaniem innego brata czy siostry. Wiecie, Chris Colfer wypowiedział kiedyś takie piękne zdanie, to tak w nawiązaniu do tego, co małżonka mówiła. Kiedy ktoś na okrągło cię rani, pomyśl o nim jako o papierze ściernym. Może cię podrapać, lekko ranić, ale w końcu ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny. Piękna maksyma. Wierzę, że takie maksymy powinniśmy się trzymać. Dlatego też, bracia i siostry, uczmy się żyć w zgodzie, jedności, bez sporów i bez kłótni, które nie prowadzą do życia w łasce i miłości naszego Boga. Życzę tego sobie, a też i wam, bracia i siostry, na zakończenie dzisiejszego nabożeństwa. Amen.